A my szybciutko przenosimy się z Warszawy i Kalisza do Poznania i połączyliśmy się z panem Krzysztofem Kazimierczakiem, dziennikarzem śledczym z Poznania, autorem książki o zabójstwie Jarosława Ziętary. Przybył nowy gość i już tutaj nie zachowuje się jak należy, czyli krzyczy. Ale dobrze, no to żywe radio, tylko Radio Wnet ma takie sytuacje, bo tutaj się spotkali starzy znajomi, ale zanim o tym, to łączymy się z Krzysztofem Kazimierczakiem. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Witam państwa.
Co nowego w sprawie Jarosława Ziętary? Przypomnę jednego z pierwszych dziennikarzy, którzy no, ucierpieli.
Jarosława Ziętary, dziennikarza porwanego i zamordowanego w 1992 roku, trwa obecnie, zbliża się właściwie do końca proces Aleksandra G., kiedyś najbogatszego Polaka, później senatora, człowieka...
Wcześniej cinkciarza.
Tak, no, wcześniej cinkciarza, współpracownika Służby Bezpieczeństwa, funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa w czasach PRL-u, nawet człowieka, który zrobił ogromną karierę po 89 roku. Jest on oskarżony o podżeganie do zamordowania Jarosława Ziętary. Ten proces zmierza do końca, przesłuchiwani są ostatni świadkowie. Myślę, że na początku przyszłego roku może zapaść wyrok. Równocześnie trwa cały czas śledztwo prowadzone przez prokuraturę krajową. W tajemnicy jest to jedno z najbardziej priorytetowych śledztw prokuratury krajowej dotyczące realizacji zbrodni, bo tutaj Aleksander G. jest oskarżony o podżeganie, o zachęcanie do tego morderstwa, natomiast realizowali to ludzie związani no, między innymi z dawnymi służbami, którzy porwali dziennikarza i po kilku dniach tortur zamordowali go, a jego zwłoki zlikwidowali. Tyle w sprawie Jarosława Ziętary, co obecnie jest wiadomo. Mhm.
Zbiera pan środki na nową książkę. Proszę powiedzieć, o czym będzie ta książka?
Książka jest, bo książkę przygotowałem. Jest to książka o wydarzeniu niezwykłym, mianowicie potyczce żołnierzy Wojska Polskiego z Armią Sowiecką. A potyczka ta miała miejsce 2 lata po zakończeniu wojny w 1947 roku i to w miejscu publicznym, na dworcu kolejowym w Lesznie w Wielkopolsce. No, powodem tej potyczki było wystąpienie w obronie porwanej kobiety. Zofia Rojuk, to była młoda 22-letnia kobieta, którą po prostu Sowieci zabrali sobie. Prawdopodobnie skończyłaby ona jako ofiara gwałtów, pewnie, nie wiem, zostałaby po drodze zamordowana. Wieźli ją sobie jako takie no właśnie żywe trofeum do bazy Armii Czerwonej w Legnicy. No po drodze sprawą zainteresowali się podróżni, kolejarze i podczas postoju tego pociągu na stacji kolejowej w Lesznie pluton Wojska Polskiego no, starał się tą kobietę uwolnić. Doszło wówczas do potyczki. Kilku Sowietów zostało w niej zabitych, a później doszło do jednodniowego no, skandalicznego procesu, w którym no, skazano właśnie no, osoby związane z tą sprawą na wyroki więzienia, ale też zostały wykonane 3 wyroki śmierci.
Czyli
brali w tym udział...
Naszych żołnierzy skazano.
Naszych żołnierzy, którzy no, zrobili to,
co powinni.
No, było to, co powinni zrobić ludzie honoru. Dowódca tych żołnierzy to był w ogóle człowiek, mimo że służył w ludowym, no tak to niestety było, w Wojsku Polskim, to był człowiek, który brał udział, jak ustaliłem w wyniku mojego takiego dziennikarskiego śledztwa, które prowadzę od kilkunastu lat w sprawie okoliczności tej sprawy. Pochodził on z Wołynia, był tam w partyzantce antysowieckiej, a później w Wojsku Polskim nosił cały czas odznakę przedwojenną wojskową z orłem w koronie. Także to był człowiek, który no, odwoływał się do innych tradycji, dlatego postąpił no, wbrew temu, jak wówczas w tych powojennych latach, w czasie tego ponurego stalinizmu, no, Wojsko Polskie się zachowywało. Ten człowiek zrobił to, co należało do niego i zapłacił za to najwyższą cenę. Został skazany na śmierć i zabity. 3 miesiące później miało się urodzić jego pierwsze dziecko. Nie doczekał urodzenia tego dziecka nawet, ale ta ofiara życia tych ludzi zaowocowała, ponieważ tą Polkę, tą kobietę udało się uratować. Także nie było to nadaremne. Także tutaj no, generalnie postawa tych ludzi była też niezwykła, nie tyle dlatego, że doszło do tego starcia, ale oni bardzo solidarnie postępowali. Tam podróżni, kolejarze, żołnierze, oni współdziałali, razem przekazywali sobie informacje, przekazywali, że trzeba tej kobiecie pomóc, współdziałali. Później nawet podczas tego procesu, którym groziły no, horrendalne wyroki, prawda, ludzie zeznawali prawdę, mówili jak to wyglądało, że tam pierwsi, że straszyli bronią właśnie ci Sowieci, że oni pierwsi otworzyli ogień i tak dalej, ale to oczywiście to dla sądu nie miało znaczenia, bo to wszystko było ustalone wcześniej, prawda?
Czyli znowu sądy, początek sądu był taki,
to był zbrodniczy, a brali w tej sprawie udział ludzie z najwyższej tej czarnej, prawda, pułki, ponieważ prowadził śledztwo słynny prokurator Wilhelm Świątkowski, później sędzia wojskowy, prawda, zamieszany w wiele zbrodniczych wyroków, prawda. Sędziowie, którzy orzekali, to byli też ludzie, którzy no, ogromne kariery zrobili w tamtych czasach i mieli na rękach krew wielu, wielu ludzi, wielu bohaterów, wielu żołnierzy wyklętych.
Także... Ciekawe, co robią ich dzieci i wnuki. Pewnie jest też
sędziami. Właśnie. No tutaj no, jeden z tych ludzi zamieszanych w tą sprawę dożył czasów no, zmiany tutaj ustroju. Po 89 zmarł, ale nikt w ogóle go nie tknął. Mimo, że no, było wiadomo tutaj w ogóle, co jest znamienne w tej całej sprawie, faktach tej sprawy, do których dotarłem w 2004 roku, bo ta sprawa była w wielkiej tajemnicy. Do 2004 roku nie było żadnej publikacji śladu.
Czyli trzecia RP też ukrywała ten.
Tak. Nikt o tym nic nie mówił. Gdy dotarłem do tego, okazało się, że w 1956 roku ktoś na jednym z wyroków śmierci napisał, że wyrok był niesprawiedliwy i te akta zostawić. Dzięki temu one zostały w ogóle, bo prawdopodobnie gdyby nie ten anonimowy jakiś tam człowiek, prawdopodobnie to był jakiś archiwista, ktoś, kto to przeglądał, nie wiem, w sądzie czy gdzieś, no to by to nawet nie zostało. Nawet wtedy to mimo, że no, był zupełnie inny spustrój, no uznawali ludzie, że był to wyrok niesprawiedliwy. On został anulowany na początku lat 90., gdy tam dochodziło do rehabilitacji takich no, z klucza, że tak powiem, brano te wyroki, prawda, i odbywały się rehabilitacje takie no, bez żadnego rozgłosu, bez niczego, także zostali ci bohaterowie tego wydarzenia zrehabilitowani, ale zupełnie nie oddano im no, żadnego honoru, niczego. Właściwie dopiero w wyniku tych moich starań no, doszło do tego kilka lat temu, odsłonięta na dworcu kolejowym w Lesznie tablicę poświęconą bohaterom tego wydarzenia. Natomiast no, teraz zbieram na wydanie książki.
Właśnie, jak możemy pomóc w wydaniu tej
książki? Zbieram środki na tym samym portalu, na którym gromadzone są te środki na Radio Wnet, prawda? Na wspieram.to, łamane przez 1947. Tam jest o całym tym projekcie książki. Można dowolną wpłatą wesprzeć jej wydanie i oczywiście uzyskać też dzięki temu książkę i specjalne dodatki, specjalne takie no, elementy związane z tamtą historią, odnoszące się do 1947 roku i jakby przedstawiające, znaczy pomagające bardziej zrozumieć tamte czasy. Także bardzo zachęcam do pomocy. Myślę, że tutaj jest to wszystko na dobrej drodze, żeby się udało.
Także dziękuję bardzo.
Mam taką nadzieję.
Krzysztof Kaźmierczak, dziennikarz śledczy z Poznania, o bardzo ciekawej i bulwersującej w sumie do dziś historii. Jeżeli państwo możecie wspomóc, to już wiecie jak i gdzie. No cóż, gdyby nie tacy ludzie jak Krzysztof Kaźmierczak, to niewiele byśmy się dowiadywali o naszej historii, a tak wielce zasłużony dziennikarz z Poznania. Bardzo dziękujemy.
Bardzo.
Czarna dziura, Jaromir Nohawica.
W naszym domu jest jak w czarnej dziurze, co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Trzeci miesiąc gęby w krok ponure, chyba czas rozejrzeć się za sznurem. Nie na drzewo, nie w łaszko, nar trzaśnie, w grunt przywalisz, zaśniesz, lecz nie zgaśniesz, będziesz połamany do imentu, kliniczny przypadek dla studentów. to wlezę na komin na wysoki, niech gapią się gapie na me zwłoki. Rozpłaczą się widząc, kto to leży, krzyż zrobią mi z dykty lub z paździerzy. Nie zapłacze nikt, bo lubią świnie, jak to tak jak w kinie leży w glinie, w gapi taki w truchło dziób głupawy i pójdzie załatwiać swoje sprawy. To kupię w aptece cyjankali, by po mnie choć krewni zapłakali. Jak sobie ten napój golne zgwinta, to wnet nie utuli ziemia święta. Lecz pewności brak przez te podróby, czy ten lek przywiedzie cię do zguby. Ty chcesz być martwy i wreszcie hepy, a żyjesz bez nerek, za to ślepy. Pójdę sobie gdzieś na torowisko, zbędą po mnie gacie i to wszystko. Pendolino pogna aż do Pragi, ja sobie w kostnicy spocznę nagi. Głupiś synku, głupiś absolutnie, pociąg to ci synku nic nie utnie. Wydmuchnie cię z torów i z tych gaci, ja za postój mandat każą płacić. Ostatnia nadzieja w palnej broni, wyceluje se do lewej skroni. Zanim strzelę raz, dwa, trzy odlicie i spokój mi wyjdzie na oblicze. Ręce ci drżą jak u pijaczyny, zrobisz ci to z usznej małżowiny i nigdy już przez ten huk z rusznicy nie usłyszysz Jarka Nohawicy. Co mam czynić, mój ty Boże, poraź, by mnie grabacz wreszcie mógł zaorać. Co robić zasranym mym żywotem, coś mi dał i nie chcesz wziąć z powrotem. Żywot masz zasrany, ty ma tole, ciesz się czulu, żeś tam ciąć na dole, rzuć gorzałe fajki i kwękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Żywot masz zasrany, ty ma tole, ciesz się czulu, żeś tam ciąć na dole, rzuć gorzałe fajki i kwękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie.
No i w tym optymistycznym nastroju, w jaki prowadził nas Jaromir Nohawica, witamy kolejnego gościa. Tym razem mamy działacza polonijnego Edmunda Lewandowskiego wprost z San Francisco.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No nie tak wprost.
Ale... Okazało się, że pan Stanisław Michalkiewicz jest dobrym znajomym pana Lewandowskiego, co słyszeliśmy spontanicznie na antenie. Tak, znacie się panowie?
No, znamy się, poznaliśmy się w 2007 roku, kiedy pierwszy raz przyjechałem do San Francisco. No i właśnie pan Lewandowski mnie przywitał i poszliśmy razem nad Pacyfik przywitać pana oceana. No i potem jeszcze wielokrotnie San Francisco odwiedzałem i pana Lewandowskiego również, także z przyjemnością spotykam go w studio radio w
Warszawie,
czego się nie spodziewałem, że wielka niespodzianka dla mnie.
W Warszawie, w wieżowcu Pasty, witamy.
Dziękuję.
Jak się miewa Polonia w Stanach Zjednoczonych? Zjednoczy się wreszcie, czy nie? Będzie siłą polityczną, czy nie?
Czy się zjednoczy, to jest no, pytanie chyba retoryczne, bo wydaje mi się,
że jednoczy jednak... się już tyle dziesiąt lat i się nie pojednoczyła.
No, w tej chwili kot zaczyna być też aktywny.
W Stanach Zjednoczonych?
Tak.
No skąd oni się biorą?
No właśnie to jest dobre pytanie, skąd się biorą. Jak kot zaczął powstawać, to powstawały strony kodowskie różnych miast w całych Stanach Zjednoczonych i no zauważyłem, to gołym okiem widać, że to była kalka. Po prostu jedna osoba to robiła i nie wiem, jakieś zarządzenie od góry najprawdopodobniej.
Nawet najsłynniejszy alimenciarz trzeciej RP wybrał się do Stanów Zjednoczonych z tournée.
Tak, i został przyjęty przez pana Spulę i to było
Franka Spule.
Gwóźdź do tego, żeby jednak grupa osób, do której ja należę i która walczyła od wielu lat o to, żeby Kongres Polonii Amerykański zajął się tak bliżej troszeczkę sprawami polskimi. Po prostu myśmy doszli do wniosku. Piękna data, to był przypadek, 17 września 2016 roku doszliśmy do wniosku, że założymy nową polonijną organizację, która zastąpi Kongres Polonii Amerykańskiej.
Jaka to będzie organizacja?
Organizacja rodziła się przez kilka miesięcy, dlatego że no, trzeba było się zorientować, jak zarejestrować korporację non-profit i jak to ma wyglądać. Były długie dyskusje. Raz spotkaliśmy się w lutym w Miami na Florydzie. Taka grupa założycielska, właściwie myśmy to nazwali grupa inicjująca. To byli właśnie ludzie, którzy należą do Kongresu Polonii Amerykańskiej i są niezadowoleni już od lat. Długo by o tym opowiadać, ale w każdym bądź razie 22 kwietnia był taki wstępny zjazd chętnych w amerykańskiej Częstochowie. No i tam postanowiono, że taki już zjazd założycielski odbędzie się 24 września w tym roku. I ten zjazd się odbył. Została wybrane władze. Prezesem organizacja nazywa się Coalition of Polish Americans. Tłumaczenie preferowane na polski, niedosłowne, dlatego że właśnie wiele rzeczy nie da się przetłumaczyć dosłownie. Kongres Amerykanów polskiego pochodzenia.
I to będzie konkurencyjna dla Kongresu Polonii Amerykańskiej. Czy organizacja, czy też ma zastąpić?
Ja myślę, że my nie wykluczamy, żeby Kongres Polonii Amerykańskiej współdziałał z nami. My nie chcemy z nikim walczyć. My chcemy po prostu zagospodarować ogromną ilość osób, która narzekała od wielu lat na Kongres Polonii Amerykańskiej i odsunęła się tak. Wiele osób się odsunęło od kongresu.
Szczególnie młode pokolenie Polaków
tak,
w Stanach.
Tak, i wydaje mi się, że ta nowa organizacja ma szansę, zwłaszcza, że Kongres Polonii Amerykańskiej w grudniu ubiegłego roku wydał takie oświadczenie, że przechodzi na non-profit organization i z racji przepisów nie będzie się mógł zajmować sprawami politycznymi. To już w ogóle nas całkowicie dobiło, że no jednak dobrą decyzję podjęliśmy parę miesięcy wcześniej, 17 września. To był zjazd, na którym myśmy wystawili fantastycznych ludzi do wyborów. Pan Spula, no powiem tak kolokwialnie, przywiózł swoich. Wybory odbywały się w Chicago. No i jak on ma 10 głosów zmianowanych dyrektorów krajowych, tam się zjeżdża około setki dyrektorów krajowych, no i myśmy przegrali. Nasz zestaw osób do władz Kongresu Polonii Amerykańskiej przegrał mniej więcej 60-40%. Także, no i były różne takie incydenty, które świadczyły o tym, że to nie było fair, te wybory.
Czyli istnieje szansa na to, że Polacy będą mieli jednak swój głos polityczny w Stanach? Dzięki waszej organizacji.
Ja myślę, że jest ogromna szansa i pracujemy mocno nad tym. Właśnie dzisiaj wyjeżdżają osoby, które przyjechały z Waszyngtonu, Nowego Jorku i z Pensylwanii na taką konferencję Reduty Dobrego Imienia, gdzie dyskutowaliśmy na ten dość ważny temat, żeby jednak coś zrobić, aby obraz Polski w Stanach Zjednoczonych był no, dużo lepszy niż jest w tej chwili.
Zajmuje się pan lustracją w środowisku polonijnym. Czy to rzeczywiście duży problem? Te powiązania ze służbami specjalnymi.
Ja myślę, że to jest bardzo duży problem. Ja w tej chwili ja przesiaduję w tej chwili w IPN-ie w czytelni jawnej, gdzie przeglądam różne materiały. W tej chwili są to sprawy obiektowe. Jezioro Pacyfik, wiele innych, które tam są materiały odnośnie działalności rezydentur w Chicago, w Waszyngtonie, w Nowym Jorku. Interesuje mnie taki wątek, dlaczego na przykład konsulat po zmianach ustrojowych tak zwanych nie było konsulatu ustanowionego w San Francisco, ponieważ w dokumentach są ślady, że były takie plany i nagle po prostu nie ma dokumentów, dlaczego zmieniono decyzję na Los Angeles. Ale wracając do tej mojej działalności lustracyjnej, to ja tak sobie teraz uzmysłowiłem, że moje kłopoty w San Francisco z różnymi podejrzanymi osobami zaczęły się wtedy, kiedy ja zacząłem bronić dobrego imienia Polski. Dlatego, że ja, będąc prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej w końcu lat 90., 98-99, myśmy poszli do Kongresu Kalifornii. Ja zeznawałem przed połączonymi izbami Kongresu Kalifornijskiego w sprawie właśnie obrazu Polski w czasie II wojny światowej, jaki jest przekazywany w szkołach średnich. Ja przeprowadziłem wywiady z uczniami szkoły średniej, gdzie powiedziano, i zapytałem tak podstępnie oczywiście pytanie, kto to byli naziści. Pokazywałem mi taki artykulik mały o aresztowaniu jakiegoś byłego strażnika obozu koncentracyjnego i tam nic nie było o Niemcach, tylko było, że ten obóz był na terenie Polski. No i teraz uczniowie szkoły średniej powiedzieli, że to byli Polacy, że naziści to byli Polacy.
Teraz Jan Tomasz Gross, osławiony, opublikował w New York Timesie relację z marszu 11 listopada, gdzie stwierdził, że to maszerowali faszyści, naziści polscy. Czyli tak umocnił jeszcze ten obraz. I to myślę, że tego typu autorzy wyświadczają Polsce tak ogromną przysługę niedźwiedziu.
No jest to wojna w tym momencie i my, Polska, powinna coś z tym zrobić. I właśnie były dyskusje, jak tego dokonać. To, że ja byłem w Senacie i Sejmie Kalifornijskim i Kongres Polonii Amerykańskiej wtedy uzyskał włączenie dwóch stron tekstu do nauczania historii w szkołach i to był nasz sukces, ale to było zrobione jedynie w Kalifornii. I wydaje mi się z perspektywy czasu, że właśnie te moje sukcesy informowania Polonii, informowania właściwie Amerykanów i wprowadzenia tego do szkół, do programu nauczania szkół, prawdopodobnie zaczęły się dlatego, żeby mnie, że tak powiem, przystopować, żeby nie robić tego, niestety.
Bardzo dziękuję. Edmund Lewandowski, działacz polonijny, działacz nowej organizacji Coalition of Polish Americans.
Kongres Amerykanów Polskiego Pochodzenia.
Był naszym gościem. To dobry znajomy redaktora Stanisława Michalkiewicza, a więc już w studiu wytworzyła się taka miła atmosfera, a wpadł do nas Antoni Opaliński i znowu zrobi nam przegląd prasy i nie wiem, czy będzie tak miło.
Tato! Tato! Ote! Radio Wnet! Radio Wnet! Radio Wnet! Okay. Wnet.
Już 9:05, ale cóż począć, skoro dziś mamy taki poranek, że odwiedzają nas tylko ciekawi goście i tak się zagadujemy.
Zawsze odwiedzają nas ciekawi goście. Był szczyt 16+1 w Budapeszcie, to jest szczyt krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Było tam w tym roku bardzo niewielu przedstawicieli polskich mediów. Trudno ich krytykować, bo Radia Wnet też tam tym razem niestety nie było, więc kilka wiadomości z tego szczytu z Twittera pana Radosława Pyfla, przedstawiciela Polski w Banku Azjatyckim, Banku Inwestycji Infrastrukturalnym, ale też znanego komentatora spraw chińskich. Budapeszt, Węgry, Chiny, flagi innych krajów Europy Środkowej były w mieście niewidoczne. Drugi z rok rzędu premier Polski nie przemawia w sesji plenarnej Business Forum. Głos zabrał tylko Viktor Orban i premier Chin oczywiście. Propozycja Chin okazała się nieatrakcyjna i po dwóch latach negocjacji Polska ostatecznie nie przystępuje do funduszu Chiny Europa Środkowa, który miał być dedykowany inwestycjom w Europie Środkowo-Wschodniej. To dedykowany to chyba jakiś anglicyzm. Wśród przemawiających, a czasem i młodych węgierskich ministrów, wiceministrów, widać, że średnia wieku węgierskiej elity politycznej to około 35 lat. Ciekawe. Jeszcze wiadomość w takim sytuacji azjatycka. Papież w środku konfliktu, pisze Rzeczpospolita. Papież Franciszek rozpoczął pierwszą w historii pielgrzymkę do buddyjskiej Birmy. Kraj, w którym wyznawcy innych religii stanowią około 1/5 mieszkańców, jest rozdzierany walkami etnicznymi. W ciągu ostatnich 3 miesięcy armia dokonała pacyfikacji muzułmańskich Rohingya, mieszkających na pograniczu z Bangladeszem. Wcześniej papież kilkakrotnie wspominał naszych braci sióstr Rohingya, ale przed rozpoczęciem pielgrzymki miejscowy episkopat, a katolicy stanowią tylko 1%, ludności, prosił, aby nie używał tej nazwy, nie chcąc wywołać reakcji mnichów buddyjskich. I jeszcze Hong Kong China Daily pisze o spotkaniu Ojca Świętego z Aung San Suu Kyi, czyli charyzmatyczną, wieloletnią liderką birmańskiej opozycji, obecnie szarą eminencją części przynajmniej birmańskiego rządu, i rozmawiał z nią też na temat tego, co tam się dzieje, jeśli chodzi o konflikty etniczne. Dziennik Gazeta Prawna, władcy metropolii, proszę państwa, chcą więcej zarabiać.
A tak, tej Birmie to warto przypomnieć, że w dżungli birmańskiej ciągle są oddziały partyzanckie Kaczenów, czyli birmańskich chrześcijan, którzy są podobnie jak muzułmanie masakrowani, tylko że o Rohingji wszyscy wiemy, a o Kaczenach nie wiemy nic.
To z Radia Wnet można się dowiedzieć, może spróbujemy kiedyś o tym powiedzieć coś więcej. Wracając do spraw krajowych, chociaż aż smutno o takich rzeczach mówić po wiadomościach ze świata, więc władcy metropolii chcą więcej zarabiać. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, włodarze dużych miast na początku przyszłego roku przedstawią projekt ustawy uzależniający ich wynagrodzenia od wielkości samorządowego budżetu. Tacy są tutaj sprytni. W naszym dzienniku jest artykuł, jeszcze raz się zacytujemy, Piotra Falkowskiego, kulisy zimnej wojny, ile zimna wojna kosztowała Francisa Garego Powersa, pilota szpiegowskiego U-2. To jest smutna bardzo, ale taka charakterystyczna historia z czasów zimnej wojny o amerykańskim pilocie, który został złapany przez Rosjan i potem były wokół niego kontrowersje, czy dał się złamać, czy nie dał się złamać. I na zakończenie z publicystyki Gazeta Polska Codziennie, Przemysław Żurawski-Welgrajewski analizuje sytuację Niemcy w powyborczym pacie, analizuje co, jaki to ma skutek dla Europy, co się stało w Niemczech i jaki to będzie mieć skutek również dla polityki polskiej, czy innymi słowy ewidentne osłabienie pani Angeli jakoś tworzy nam nowe możliwości. Do ostatnich wyborów niemiecki wyborca mógł tylko płynąć w głównym nurcie. Płynąć w głównym nurcie, jak to ładnie brzmi. Popierając rządzące partie połączone w wielkiej koalicji, ostatnie wybory do Bundestagu szczęśliwie zakończyły tę niezdrową sytuację. Nie wiem jednak, czy definitywnie, czy tylko chwilowo.
W głównym nurcie czego?
A nie pisze autor.
Była czego? Za PRL-u była taka spłuczka Niagara. Miała z Niagarą tyle wspólnego, że woda też leciała w dół. I tyle. A gdzie nasza ulubiona Gazeta Wyborcza? A istotny brak w tych przeglądach.
Zapodziała. Nie, nieprawda. Ostatnio był
tendencyjność.
Był cytowany ostatnio pan redaktor Wroński i tak się zmęczyłem tym cytowaniem, że musiałem odpocząć intelektualnie. Ale nadrobimy do przyszłego tygodnia.
Tak, obiecujemy, że nasza ulubiona Gazeta Wyborcza też będzie gościła w przeglądach prasy, ponieważ tam to, co tam wymyślają, to się fizjologom jeszcze nie śniło.
Ale zdarzają się informacje prawdziwe, na przykład na stronach gospodarczych. Sprawdzałem.
Albo jak podają datę.
Ale trzeba sprawdzać.
Też?
Też.
Znam pewnego polityka, do którego jak się mówi dzień dobry, to on tak badawczo patrzy i mówi, czy na pewno dobry? Czy na pewno dobry? No dobrze, to reklama.